Nie świętujemy sukcesów, nie świętujemy, nie celebrujemy tych momentów, kiedy my osiągniemy już jakiś etap ważny, taki kluczowy na drodze naszej właśnie do tego sukcesu, nazwijmy to. I to też powoduje, że my gdzieś zatracamy jakby sens tego, nie? Po co ja mam to robić, jak mi to i tak nie daje radości?
Jeżeli weźmiesz słoik, nasypiesz tam piasku, a potem nasypiesz tam średniej wielkości kamyki, a potem będziesz chciała tam włożyć duże kamienie, to one się nie zmieszczą. Natomiast jeżeli zaczniesz, włożysz najpierw te duże kamienie, potem te średniej wielkości kamyki, to one gdzieś tam wpadną w te przestrzenie. I jeżeli to wszystko zasypiesz piaskiem, no to w takim słoiku zmieści się dużo, dużo więcej.
Za co jestem wdzięczna w tym starym roku? Z czego jestem dumna? Jakie projekty rozpoczęłam, a jakie zakończyłam? Co mnie urzekło, co mnie zafascynowało?
Uczymy się doceniać takie momenty, tak? I nie muszą to być nagle jakieś spektakularne rzeczy, tak? To jakby no, nie muszą być zaraz wakacje na Tahiti, żeby być szczęśliwym, bo to może być spacer z psem dookoła bloku i też można to szczęście poczuć. A tylko, żeby to szczęście czuć, to trzeba przestać go szukać na zewnątrz, a uświadomić sobie, że ono jest jakby w nas, w środku.
Cześć Ewa,
Cześć Alina.
witam Cię serdecznie w tym szczególnym dniu, zaraz powiemy dlaczego i witamy Ciebie serdecznie, nasz drogi słuchaczu. Dzisiaj spotykamy się z Ewą w ostatni dzień 2023 roku i koniec roku, Sylwester i Nowy Rok są dla wielu z nas tym momentem, kiedy podejmujemy tak zwane rozliczenie starego roku i zastanawiamy się, co możemy zmienić w tym nowym roku, co usprawnić. I to jest ten moment tych tak zwanych i znanych postanowień noworocznych. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób te postanowienia robić, by były skuteczne i by przetrwały z nami do momentu osiągnięcia tego wymarzonego efektu. Oraz porozmawiamy również o tym, jak celebrować nasze sukcesy, ponieważ wielu z nas ma z tym problem i ja też znajduję się w tej grupie. A ostatnio zaczęłam się tym interesować nieco bardziej, ponieważ tutaj jako ciekawostkę powiem, że w firmie przeprowadziliśmy survey wśród pracowników i okazuje się, że wielu pracowników narzeka na to, brakuje im właśnie tego momentu świętowania, tego momentu celebracji, bo my skaczemy od zadania do zadania, gdzieś tam od jednego targetu do nowego targetu, a nie ma tego momentu na celebrację właśnie, na uznanie dla poszczególnych osób. I też w domu ostatnio rozmawiałam właśnie z mężem na ten temat i powiedziałam, wiesz co, my chyba mamy problem z celebracją, ale mój mąż na szczęście trochę mnie wsparł w tym stwierdzeniu i powiedział nie. My nie mamy problemu, my jesteśmy w tym nieźli, ale możemy być lepsi. I tym jakby statementem chcę zacząć naszą dzisiejszą rozmowę. Ewa, my rozmawiałyśmy ostatnio troszeczkę właśnie na ten temat tych postanowień noworocznych i wydaje mi się, że mamy trochę być może odmienne zdanie od takiego głównego nurtu, jeżeli chodzi konkretnie o ten vibe związany z postanowieniami noworocznymi.
Ja powiem tak, postanowienia noworoczne są przereklamowane, co myślę, że wiemy i my, i wiele osób dookoła. Natomiast badania Forbesa, które przeprowadzał na Amerykanach, pokazują, że około 64% populacji ma, to znaczy, no tutaj akurat było to prowadzone na Amerykanach, natomiast myślę, że pod tym kątem jest to dosyć reprezentatywna grupa. I 64% osób czuje po prostu presję, taką presję zewnętrzną, w związku z tym, żeby te postanowienia noworoczne wprowadzać. I dalej, co wynika dalej z tego badania, średnio takie postanowienia noworoczne, które sobie wprowadzamy właśnie pod nazwą, bo jakby rozwiniemy, to nie o to chodzi, żeby nie planować tutaj sobie celów czy zmian. Natomiast takie potocznie rozumiane postanowienia noworoczne trwają 3,74 miesiąca. Okay. Czyli tak mniej więcej pod koniec kwietnia.
Ale to długo, wiesz? To jestem zaskoczona, muszę ci powiedzieć.
Długo.
Bo ja gdzieś kiedyś też coś słyszałam, że może to jest, wiesz, ten pierwszy moment, że przeważnie poddajemy się gdzieś w połowie lutego i już, nie? Wykasało.
Tak, tak. Mhm. To znaczy jest tak, 17 stycznia nawet został nazwany Ditch New Year's Resolutions Day, czyli do 17 stycznia jakby te postanowienia takie podejmowane na fali nowego roku, no zwykle się wyczerpują. Wyczerpuje się ta motywacja związana
momentum, tak zwane,
z nowym
nie?
rokiem.
Zaczynasz i jedziesz. Nie?
Dokładnie.
No, to jest bardzo ciekawe generalnie, że jesteśmy tacy podekscytowani, wszyscy gdzieś tam siedzimy ze znajomymi, a ja zacznę robić to, a ja tamto, a ja nie wiem, rzucę palenie, a ja zacznę chodzić na siłownię. A potem się okazuje, że to gdzieś wszystko fades away.
No tak, ale co zrobić? No bo jednak okej, to wiemy, tak, że taka jest tendencja. No ale czy to jest usprawiedliwienie teraz, żeby nic za sobą nie robić? No nie. I tutaj chyba spróbujemy powiedzieć, jak jednak spróbować zaadresować kwestie, takie zmiany nawyków, które pomogą realizować te cele i właśnie...
Ja proponuję, wiesz, żebyśmy może wpierw powiedziały w paru słowach, dlaczego te postanowienia noworoczne się nie udają. A potem właśnie przejdziemy jakby do tego, co będzie oczywiście naturalną odwrotnością tych przeszkód, do tego, co zrobić, żeby te postanowienia noworoczne miały sens i żeby one były tak głęboko z nami związane i rzeczywiście gdzieś tam głęboko z naszymi potrzebami. Ja, wiesz co, napotkałam na taki opis właśnie związany z postanowieniami noworocznymi, że my je robimy, nie wiedząc tak naprawdę, dlaczego my je robimy. Czyli gdzieś tam podążamy właśnie na fali jakiegoś trendu, czy na fali tłumu. Widzę, że kiwasz głową.
Tak, tak, zgadzam się z tym, bo właśnie wydaje mi się, że to leży u podstaw tego, że te postanowienia noworoczne się nie udają, bo też to, co powiedziałam wcześniej, że jest taka presja społeczna na te zmiany i bardzo często zmiany jakby wynikające właśnie z tych postanowień noworocznych są robione właśnie na fali tego, że powinnam coś zrobić, tak? Powinnam rzucić palenie, powinnam schudnąć, powinnam i okej, i o ile ta motywacja pierwotna, tak? Nowy rok, nowy dzień, nowy rok, nowa ja,
tak,
tak? To są takie hasła, które gdzieś, którymi się tam ludzie przerzucają. I teraz jeżeli ta zmiana nie wynika z wewnątrz, z tego, że tak naprawdę chcemy być tym człowiekiem, który nie pali, tylko gdzieś to jest narzucone z zewnątrz, to... No motywacja ma to do siebie, że ona raz jest, a raz jej nie ma i tutaj umówmy się, że nawet osoby, które osiągają sukcesy na różnych polach i są bardzo konsekwentne w swoich działaniach, to nie jest tak, że one wstają codziennie rano z mega poziomem motywacji.
Jest.
Czasami
teraz
zwyczajnie im się po prostu
pompek.
Nie chce. A mimo wszystko chodzi tutaj o konsekwencje i o dyscyplinę bardziej niż o motywację. Natomiast żeby ta konsekwencja i dyscyplina była, ona musi wynikać z zewnątrz, bo jeżeli z wewnątrz, bo jeżeli wynika z zewnątrz, to ciężko realizować te swoje postanowienia.
Tutaj fajnego użyłaś określenia wcześniej, mówiąc, że my chcielibyśmy być tą osobą jakąś w przyszłości. I to jest takie właśnie bardzo, bardzo mocne określenie. Ja kiedyś słyszałam, teraz nie wiem, czy dokładnie zacytuję, w każdym bądź razie takie stwierdzenie, że dbajmy o marzenia swojego przyszłego ja, jakby już dzisiaj. I to możemy przełożyć na dbajmy o zdrowie, dbajmy na jakieś tam osiągnięcia, czyli myślmy o tym, kim chcielibyśmy być w przyszłości i zastanówmy się, jakie byłyby te spójne działania, te tak zwane aligned actions, które by nas doprowadziły właśnie do tej wizji nas samych w przyszłości. Czyli tutaj to silne why, to powinien być ten magnes, który będzie nas codziennie ciągnął z łóżka do wykonywania właśnie różnych czynności. I samo why, czyli na przykład nie, że chcę rzucić palenie, bo to jest takie troszeczkę w kontekście negatywnym, tylko tym takim why powinno być w tym wypadku, chcę być zdrowy. Chcę być zdrowa, albo chcę mieć, nie wiem, lepszą cerę, chcę być dłużej młoda. I do tego why pierwszego też dobrze sobie dodać drugie jeszcze why, żeby wzmocnić nawet to pierwsze why, czyli dlaczego ja chcę być zdrowa. I tutaj na przykład, bo chcę jak najdłużej być obecna w życiu moich dzieci na przykład, albo chcę być jak najdłużej sprawna zawodowo. Także to jeszcze tak wzmacnia, nie? To pierwsze why.
To w ogóle to dlaczego jest też przepotężnym narzędziem, bo swego czasu teraz jakby tych różnych mówców i coachów jakby motywacyjnych jest jakby sporo, ale pamiętam tam x lat temu, jak Anton Robbins był takim właściwie jednym z nich, znaczy tak. Jakichś takich prekursorów bym powiedziała, przynajmniej
naszych czasów, tak można powiedzieć,
w tej naszej świadomości. Tak, 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 ale gdzieś też w tej naszej tutaj polskiej świadomości, więc jeden z takich pierwszych tych amerykańskich gdzieś tam motywatorów. I tylko pamiętam z jego książki, pewnie nie zacytuję dosłownie, ale daj mi dobre dlaczego, a znajdę ci każde jak. Czyli jeżeli ma się mocne dlaczego, to tak naprawdę cała reszta to są detale.
To jest
nie ma znaczenia.
Dobrze, kolejnym takim powodem, dlaczego my tych postanowień noworocznych nie ciągniemy, jest to, że my sobie wrzucamy za dużą ilość tych postanowień noworocznych. Natomiast też jakby praktyka i badania pokazują, że jak mamy ich za dużo, to nie jesteśmy w stanie czasowo gdzieś tam wyrobić i odpuszczamy po drodze to, co jest dla nas najbardziej niewygodne. Także tutaj też takim sposobem na to, jak wytrwać w tych postanowieniach, jest ograniczyć ich ilość. Taka teoretyczna ilość, która jest sugerowana, to jest 3. Ja bym nawet powiedziała, zacznijmy powoli, step by step, nawet jak to będzie jedno postanowienie noworoczne, ale w którym będziemy właśnie mieli tą dyscyplinę i motywację, żeby wytrwać, to już dobrze. No?
Czasami wystarczy, tak jak w tej też popularnej książce Atomowe nawyki, tam jakby w kontekście dyscypliny i konsekwencji jest mowa o tym, żeby powiedzieć sobie okej, zrobię to przez 2 minuty. No tak. I mówię się, że żeby zrobić cały trening na przykład, czy przeczytać tam rozdział książki, czy nie zawsze nam się wydaje, że mamy na to siłę, ale jeżeli pomyślimy, okej, no jeżeli mam poćwiczyć 2 minuty, albo przez 2 minuty poczytać książkę, albo 2 minuty medytować, to robi się to takie bardzo, bardzo znośne, tak? Takie malutkie, no, dwie minuty, tak? W najbardziej zajętym dniu znajdę 2 minuty. I po pierwsze, jeżeli już się przełamiemy i robimy coś przez 2 minuty, to jest duża szansa, że zaczniemy czytać przez 2 minuty, a finalnie przeczytamy ten rozdział, czy też więcej. A nawet jeżeli skończymy po tych 2 minutach, to dla naszego umysłu będzie takie poczucie, że
zrobiłem to.
Jakby spełniłam to, tak? I showed up. I to jest
bardzo, bardzo ważny, bardzo ważny aspekt właśnie to, o czym powiedziałaś. Ja tutaj też mam to właśnie na tych liście punktów, co robić, żeby osiągnąć sukces. To jest to mierzenie, wiesz, to jest to mierzenie progresu, albo właśnie odnotowywanie, że coś zrobiłem. I dwie rzeczy, jakie mi się z tym kojarzą. Po pierwsze, jeżeli, bo to też w kontekście jakby budowania pewności siebie, jeżeli my spełniamy tą obietnicę daną nam samym, to po jakimś czasie no, nasz mózg właśnie wie, że możemy na siebie liczyć w różnych sytuacjach i to nam daje też ogromne poczucie satysfakcji, że okej, jestem w stanie to zrobić. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że jeżeli my jednego czy drugiego dnia nie przeczytamy tych dwóch stron książki, to też nie załajmujmy się, bo jakby jesteśmy w tym procesie. I ta chwilowa, przejściowa porażka nie powinna nas zdemotywować do tego, żeby przestać jakby działać w tym procesie, który sobie założyliśmy.
No właśnie, bo teraz też mi przyszło do głowy, że też wiele osób tak podchodzi do kreowania nawyków jakichś pozytywnych. Na zasadzie wszystko albo nic, tak? Czyli do 17 stycznia codziennie... Tak. Robię tam coś, co sobie zaplanowałem. 18 i 19 stycznia niestety mi się nie uda, bo na przykład nie pójdę na tam długi spacer, nie pójdę na siłownię, czy jakikolwiek jest to nawyk, albo zapalę papierosa. No i wtedy taka jest percepcja, a okej, nie udało się, dobra, to już tam, to za rok. To za rok. To 1 stycznia za rok. A kiedyś, już to kilka lat temu, ja się z tym nie mam pojęcia, gdzie ja się spotkałam z tym konceptem, natomiast on we mnie samej bardzo dużo zmienił. I to polegało na tym, że jeżeli no wyobraźmy sobie, że no miesiąc tam ma 30 dni i metaforycznie no mamy słoik, tak, i do którego tam wrzucamy kuleczkę za każdy dzień zrealizowanego nawyku. No i teraz. Jeżeli, no do 17 stycznia wszystko szło dobrze, 18, 19 trochę się wysypało, ale kolejny dzień znowu tam wracam do tego. Nawet jeżeli to nie jest w tym wymiarze, w którym się chciało, to finalnie, dajmy na to, wyjdzie 20 dni z miesiąca i wrzucimy do tego słoika 20 takich kuleczek i teraz mamy 20 kuleczek versus zero, tak? I to dosyć tak. Mocno uświadamia, co jest lepsze, tak? Gdzie jest więcej i moim zdaniem to jest to takie bardzo obrazowe i mi to pomogło, nie? Że w momencie, kiedy coś tam pójdzie nie tak, i nawet jeżeli kilka dni pójdzie nie tak, albo nawet cały miesiąc pójdzie nie tak, to jednak warto wrócić i gdzieś tam dalej nad tym pracować.
To tak jak jedziesz, nie? Wyimaginowanym samochodem po linii prostej, jeżeli troszeczkę będzie detourów po drodze, no to i tak jedziesz w jakimś kierunku, także spoko. Takim kolejnym motorem tych naszych postanowień noworocznych jest to, że my musimy sobie je zaplanować w czasie, czyli musimy sobie zaplanować czy tutaj w zależności oczywiście od tego postanowienia, jeżeli jest to czytanie książki, no to okej, niech to będzie każdy dzień, ale jeżeli to są ćwiczenia, no to w każdą, nie wiem, środę czy sobotę, żeby, bo też mamy wszyscy takie doświadczenie, jestem o tym przekonana, że jeżeli czegoś nie wsadzimy w nasz kalendarz, to się po prostu nie wydarzy. I to od czynności takich bardzo basicowych, po nawet takie czynności jak spotkanie z przyjaciółmi, nie? Mamy wszyscy takie doświadczenie, że okej, musimy się spotkać, dobra, to się zdzwonimy. I potem mija czasami rok, a my żeśmy się dalej nie zdzwonili, żeby się spotkać. Także to rzeczywiście bardzo mocno obrazuje, że to, co się... I to ja jestem po prostu fanatykiem tego. To, czego nie mam w kalendarzu, to się nie wydarza.
Ale też to co mówisz teraz, nie wiem, jakoś mi się teraz cisną te wizualizacje, ta też będzie ze słoikiem. Okay. To też będzie ze słoikiem, ale też mi się coś takiego kiedyś, właśnie żeby te takie istotne, bardziej czasochłonne rzeczy wymagające więcej energii zaplanować, wokół tego zaplanować te mniejsze, i wypełnić potem takim everyday. I tutaj ta metafora, która mi się też przypomniała, którą też kiedyś słyszałam. Jeżeli weźmiesz słoik i nasypiesz tam piasku, a potem nasypiesz tam średniej wielkości kamyki, a potem będziesz chciała tam włożyć duże kamienie, to one się nie zmieszczą. Natomiast jeżeli zaczniesz, włożysz najpierw te duże kamienie, potem te średniej wielkości kamyki, to one gdzieś tam wpadną w te przestrzenie i jeżeli to wszystko zasypiesz piaskiem, no to w takim słoiku zmieści się dużo tak. więcej. Więc tutaj jakby istota tego właśnie wpisywania tych w cudzysłowie, tak, kamieni dużych do kalendarza, bo te mniejsze rzeczy potem gdzieś da się jakby wokół tego umieścić. Tak.
Bardzo fajna metafora.
No tak, wiesz co, dla mnie jakoś te takie obrazowe rzeczy też często przemawiają i ułatwiają.
W prosty sposób skomplikowane rzeczy, nie? I coś, co ci się na początku wydaje skomplikowane i wiesz, to już znane nam wszystkim, nie mam czasu, nagle wiesz, myślisz, kurczę, to może nie jest aż tak skomplikowane, jak mi się wydaje, nie? W pierwszym momencie.
To tak, to w ogóle to też chyba tak z Einsteina było, nie? Że jeżeli coś rozumiesz, to właśnie, żeby przekazać to w jak najbardziej prosty sposób.
Tak.
I to świadczy o tym, że to tak.
Takim jeszcze jednym elementem, o którym chciałam wspomnieć, ale który bardziej rozwiniemy w dalszej części podcastu, to jest to, że my nie świętujemy sukcesów, nie świętujemy, nie celebrujemy tych momentów, kiedy my osiągniemy już jakiś etap ważny, taki kluczowy na drodze naszej właśnie do tego sukcesu, nazwijmy to. I to też powoduje, że my gdzieś zatracamy jakby sens tego, nie? Po co ja mam to robić, jak mi to i tak nie daje radości. Także do tego też bym chciała później nawiązać, bo jest cała psychologia właśnie pozytywna, która temu obszarowi bardzo dużo czasu poświęca.
Tak, bo trochę jest tak, że jakby jest taka tendencja, żeby wyznaczać sobie kolejne cele i osiągamy te kolejne cele na zasadzie okej, tik z listy, tak? Kolejny. Ale w momencie, kiedy osiągamy ten cel, to już tak naprawdę myślimy o tym kolejnym i to jest okej, tak, żeby wyznaczać sobie cele, tylko jeżeli w taki sposób tylko działamy, żeby skreślać coś z listy, to tak naprawdę nie ma tego momentu, kiedy ten cel przynosi satysfakcję. Dokładnie. Tak? To jest taka ciągła pogoń za czymś, za więcej, za mocniej. No właśnie, Alina, bo jestem bardzo ciekawa, bo mówiłaś o tym, że robiłaś taki mastermind w kontekście celebracji. Mnie to też bardzo ciekawi, bo ja jakoś tam staram się różne rzeczy celebrować, planować te celebracje, ale myślę, że jednak niewystarczająco, że ciągle sobie myślę, że to tak. potem, jak jeszcze właśnie, jak jeszcze coś więcej zrobię, to wtedy. Dokładnie. A to jednak chodzi o to, żeby te takie milestones, nawet najmniejsze, celebrować. Tak. Ale jakbyś wyjaśniła dlaczego, co to tak naprawdę zmienia?
Dobrze, więc w ogóle może zacznijmy od tego, co to jest celebracja, bo tak jak wspomniałam przed chwilą, ta psychologia pozytywna, ona dosyć sporo czasu właśnie poświęca tej celebracji. I w takim teoretycznym ujęciu definicja właśnie celebracji to jest uhonorowanie jakiegoś ważnego wydarzenia poprzez zaangażowanie w aktywność dającą radość i taką wzniosłość w większej grupie ludzi. Czyli to jest taka sytuacja, która kojarzy nam się na przykład z inauguracją studiów albo odebraniem dyplomów albo chrztem dziecka czy statku, czyli coś takiego naprawdę wyniosłego. Natomiast w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy tutaj chodzi głównie o to, żeby dać sobie przestrzeń na uznanie dla osobistego osiągnięcia albo dla jakiegoś ważnego wydarzenia i właśnie żeby dać sobie to uznanie poprzez jakąś czynność, która daje nam radość albo takie poczucie właśnie wynagrodzenia. To też jest taki sposób na refleksję i docenienie tego, co się w naszym życiu dzieje. I docenienie też tego właśnie, że my wywiązaliśmy się z obietnicy, którą daliśmy samemu sobie. I dlaczego, tak? Bo tutaj spytałaś, dlaczego to jest ważne. Więc jest bardzo wiele aspektów, ale takie główne z nich to między innymi to, że ta celebracja wzmacnia w nas poczucie naszej wartości i poczucie tego, że jesteśmy wystarczający. Nie? O tym też się dużo mówi w mediach, że czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale to leży u podwórza właśnie gdzieś tam poczucia też takiej satysfakcji z naszego życia. Czyli my mamy możliwość właśnie docenienia naszego życia i tego, co jest w nim dobrego, zamiast właśnie ciągłego stresu, zamiast biegania od zadania do zadania, o czym przed chwilą wspomniałaś, zamiast właśnie takiego poczucia niezadowolenia z życia, też porównywania naszego życia i naszych osiągnięć do życia i osiągnięć innych ludzi i finalnie zamiast generowania gdzieś tam frustracji. Dlatego ta celebracja, która się wydaje taka bardzo, powiedzmy, nie wiem, no niedoceniona na pewno jest, ale nieistotna, ona ma wiele, wiele tych pozytywnych aspektów, bo pozwala nam się zatrzymać właśnie na chwilę i zintegrować to, co się wydarzyło. I my możemy dalej budować nasze życie z poziomu właśnie spełnienia i docenienia samego siebie, a nie z poziomu pustki. Nie? Jak spojrzysz na te dwa aspekty, czy budujesz właśnie z poczucia tej zarąbistości, że się tak wyrażę, to ma zupełnie inny pierwiastek takiej mocy niż budowanie z poziomu pustki, które w zasadzie się nie dzieje. Później dzięki temu właśnie możesz wzmocnić to poczucie wdzięczności, które z kolei ma mocne przełożenie na poczucie szczęścia. Bo też nie wiem jak ty, Ewa, ale jak ja rozmawiam z wieloma osobami, to wielu z nas nie czuje do końca się szczęśliwym w życiu, nie?
Bo myślę, że to jest umiejętność. W sensie umiejętność, której się chyba mało osób z przyrodzenia, tak, naturalnie ma taki dar, mm-hmm. taką zdolność, żeby to szczęście odczuwać. Myślę, że to jest coś, czego my się po prostu uczymy, tak? Gdzie jakby uwalniając pewne rzeczy, te części siebie gdzieś tam, którymi nie jesteśmy, dochodząc do tego, kim jakby w takim poszukiwaniu siebie, uczymy się doceniać takie momenty, tak? I nie muszą to być nagle jakieś spektakularne rzeczy, tak? To jakby no, nie muszą być zaraz wakacje na Tahiti, żeby być szczęśliwym, bo to może być spacer z psem dookoła bloku i też dokładnie. Można to szczęście poczuć. A tylko żeby to szczęście czuć, to trzeba przestać go szukać na zewnątrz, a uświadomić sobie, że ono jest jakby w nas w środku. Tak. Natomiast to, co powiedziałaś, Alina, odnośnie celebracji, mi się mocno teraz skojarzyło właśnie z Nowym Rokiem, bo Nowy Rok jest po części takim narzuconym momentem. Tak. Ale natomiast jest, jakby nie? spojrzeć na to teraz z tej perspektywy, okej, jest narzucony, bo jest umowny, tak? Rok jest umowny, umowne jest to świętowanie. Natomiast w jakimś tam sensie daje nam taki moment refleksji, żeby zrobić taki check-in, tak? Tak jak każda firma podsumowuje budżet na koniec roku, swoje osiągnięcia, planuje budżet na kolejny rok. Jakby gdzieś jest to taki przełom, gdzie patrzymy, gdzie jesteśmy, co już osiągnęliśmy, w jakim jesteśmy miejscu, co się udało, co się nie udało, ale nie po to, żeby się dręczyć za to, jeżeli coś się nie udało, tylko żeby wprowadzić po prostu poprawki, tak? Jakieś korekty. Jeżeli w zeszłym roku moje noworoczne postanowienie trwało do 17 stycznia i wtedy postanowiłam powrócić do niego, do tego postanowienia 1 stycznia 2024, to może teraz jest ten moment, żeby się zastanowić, co poszło nie tak i wprowadzić takie dosłownie drobne zmiany. Ale też, żeby się zastanowić, żeby poszukać może takiego jak to mówi się po angielsku, silver lining, tak? Czyli że ciemne chmury mają tam taką błyszczącą obwódkę, czyli gdzie jest to drugie dno i za co tak naprawdę w sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się, no, że nie ma w niej nic, nic fajnego, nic w danej sytuacji, która się wydarzyła, nie było tak naprawdę dobrego, to może spojrzeć z boku, z perspektywy właśnie to, o czym też mówiłaś, wdzięczności i zastanowić się, co tak naprawdę to wniosło do mojego życia i w jaki sposób dzięki temu, tak, dlaczego to coś wydarzyło się dla mnie i jak ja dzięki temu mogłam wzrosnąć.
Tak. My żeśmy tutaj rozmawiały też przed dzisiejszym podcastem o naszych porannych refleksjach i no, myślę, że to jest dobre określenie i może dla ułatwienia jakby pracy wokół tego, co przed chwilą powiedziałaś, to ja mam kilka takich pytań dla naszych słuchaczy. To będą pytania też, które częściowo padną dzisiaj u mnie na imprezie sylwestrowej, żeby jakoś wzbogacić dyskusję. Ale polecam je każdemu, bo one rzeczywiście zatrzymują nas na chwilę. Ja wiem, że my powtarzamy się dzisiaj wielokrotnie, jeżeli chodzi o zatrzymanie, ale rzeczywiście dają nam taki moment do tego, żeby patrzeć na to, co się wydarzyło w tym mijającym roku. Niech już będzie ta dyskusja wokół nowego roku. Bo to też bardzo często, jak właśnie się zatrzymamy i się zastanowimy, pokazuje nam, że wow, rzeczywiście dużo fajnych i wartościowych rzeczy się wydarzyło. To tak, Ewa, jak już tymi metaforami dzisiaj operujemy, to jak w telefonie, w iPhone'ie przeglądasz zdjęcia z zeszłego roku, nie? Jest wiele momentów, o których gdzieś tam zapomnieliśmy, a które rzeczywiście były fajne. Myśmy nawet zapomnieli, że one się wydarzyły w tym roku, bo gdzieś tam utknęły w czeluściach przeszłości. Także takie pytania, które gdzieś tam są już przez nas i wyuczone i które staramy się przekazywać dalej. Za co jestem wdzięczna w tym starym roku? Z czego jestem dumna? Jakie projekty rozpoczęłam, a jakie zakończyłam? I tutaj taki dodatkowy jeszcze bonus. Co mnie urzekło, co mnie zafascynowało? Bo tak sobie pomyślałam, że my doświadczamy naszego życia właśnie bazując na uczuciach, a często w takich ocenach skupiamy się też na tych rzeczach takich fizycznych, na tych rzeczach, nie chcę mówić konkretnie materialnych, chociaż też, a to właśnie fascynacja, gdzieś tam zauroczenie, to jakby idzie głębiej i tak mocniej też w kierunku właśnie satysfakcji z naszego życia. Potem kolejne pytanie, co chcę kontynuować, co chcę wzmocnić. Po drugiej stronie, co chcę odpuścić, co chcę przestać robić. I dalej, czego chcę doświadczyć, czego chcę się nauczyć i jak chcę się czuć. I to jest dużo, dużo pytań, ale ja bardzo mocno zachęcam do takiego journalingu, bo po takim ćwiczeniu naprawdę podniesiemy poziom takiego szczęścia, o którym żeśmy też przed chwilą mówiły. To będzie ten moment celebracji być może właśnie tego przemijającego roku.
Tak, i tak jak to powiedziałaś, to jest też taki... jakby odpowiadając sobie na takie pytania, troszeczkę będziemy zmuszeni wyhamować, bo gdzieś tam z tego pędu życia i na chwilę faktycznie się zastanowić. I bardzo, bardzo fajne te pytania. Ja robiłam, to prawda, ja robiłam swoje podsumowanie dzisiaj rano, do czego zresztą zainspirował mnie twój wpis na Instagramie, który zobaczyłam rano, więc jakby zainspirowana twoim wpisem, ja zrobiłam takie swoje podsumowanie, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy też będę miała te pytania
uzupełniające,
takie, które tutaj przedstawiłaś przed chwilą i myślę, że to jest w ogóle taki fajny czas. Ja lubię ten przełom roku, bo
jest w nim trochę magii.
Właśnie dlatego, że gdzieś tam skłania do takich refleksji, ale w sensie takim konstruktywnym. Tak. W takim konstruktywnym Tak. Natomiast jeszcze z tymi postanowieniami noworocznymi, mhm. o którym na początku powiedziałyśmy, że są, no właśnie, że są przereklamowane, ale teraz czy to znaczy, czyli co? Bo jednak zadając te pytania, w jakimś sensie sugerujesz, żeby coś o czymś pomyśleć, zaplanować, postanowić i teraz jak się ma jedno do drugiego?
Wiesz co, ja myślę, że przereklamowane są dlatego, bo są robione powierzchownie. A my żeśmy tutaj się zajęły tą taką dodatkową głębią, czyli właśnie co zrobić, żeby one faktycznie miały dla nas sens. Czyli nawet, wiesz, odpowiedzenie sobie na te pytania, które przed chwilą przetoczyłyśmy, to one pomogą nam odkryć, na której sferze życia my chcemy się skupić, czyli żeby to naprawdę było takie nasze, nie? Co już jest okej, gdzie czujemy ten właśnie level satysfakcji, a gdzie możemy iść dalej. Także to jest myślę, taka podstawowa różnica pomiędzy tym, wiesz, działaniem a przereklamowaniem.
Super, bo jak najbardziej zachęcamy do podejmowania takich tutaj pozytywnych działań. No i teraz jeżeli faktycznie ktoś potrzebuje tej zewnętrznej motywacji, to myślę, że w tym roku w ogóle mamy super okazję, bo nowy rok jest w poniedziałek, czyli zaczynamy nowy tydzień, nowy miesiąc, nowy rok, więc jakby ta zewnętrzna tutaj motywacja może tylko pomóc, tak? Natomiast no, żeby nie wyhamować do tego 17 stycznia, no to potrzebna jest tutaj właśnie ta wewnętrzna praca i dotrzymywanie obietnicy, którą samemu sobie daliśmy.
Te zewnętrzne motywatory, wiesz, one nie są złe, bo każdy z nas... Każdego z nas kręci co innego, albo inaczej. No jest kilka tych obszarów, które dają nam to właśnie poczucie wynagrodzenia czy szczęścia po osiągnięciu czegoś, albo my coś chcemy osiągnąć poprzez właśnie dane działanie. Ale cokolwiek to jest, to ja bym tego też nie osądzała. Także nieważne, czy to jest właśnie zewnętrzny jakiś bodziec, czy to jest coś, co chcemy osiągnąć wewnętrznie, co my gdzieś bardziej podkreślamy jakby tego moc, to ostatecznie to naprawdę też nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, żebyśmy szli do celu. I jeszcze może na koniec, mówiąc o tej celebracji, ja myślę, że u mnie, wiesz, to będzie takie postanowienie noworoczne, żeby tutaj rzeczywiście odznaczać, wiesz, te punkty wpierw, może tak, te cele do świętowania i potem, że rzeczywiście to świętowanie się odbyło. I też bardzo ważny właśnie aspekt tego jest, że to świętowanie, ono pobudza w naszym mózgu ośrodek, uwaga, odpowiedzialny za uzależnienia. Czyli jeżeli my będziemy coś, wiesz, świętować, jeżeli będziemy to świętować też właśnie z naszymi znajomymi, z naszymi bliskimi, to uczucie spowoduje, że my będziemy dalej chcieli, wiesz, będzie to nas motywowało do kolejnych właśnie celów i do realizacji, właśnie do osiągania zaplanowanych sukcesów.
Super. Ja myślę, Alina, że my dzisiaj jeszcze w ramach celebracji starego tak roku tutaj spotkamy tak się na starorocznym brunchu nad morzem.
Tak, właśnie na niego zaraz ruszamy. Także finalnie życzymy wszystkim naszym słuchaczom wspaniałego, cudownego, pełnego mega wartościowych celów i realizacji roku.
Tak, i ja jeszcze tak tutaj na postscriptum taki fajny rytuał, nawyk mi się tutaj skojarzył, który bym tu rekomendowała wszystkim, żeby zastanowić się, jakie jest takie 10 rzeczy, które lubimy robić, które kochamy robić. I to nie muszą być znowu jakieś spektakularne rzeczy, tylko po prostu takie drobne rzeczy, które w teorii moglibyśmy jakby wykonywać bez większego trudu. I z takim się właśnie spotkałam tutaj podejściem, że do Jesse Itzler mówił, że nazywa takie swoje rzeczy witaminami i bierze jedną lub dwie witaminy każdego dnia. Czyli żeby właśnie próbować codziennie zrobić przynajmniej jedną rzecz, która sprawia nam radość.
Mega. Dobrze, Ewa. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia za chwilę.
Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.
I tradycyjnie, drogi słuchaczu, jeżeli dzisiejszy odcinek był dla Ciebie wartościowy, to proszę podziel się nim ze swoimi znajomymi.